Sehr geehrter Herr Professor Pernis, sehr geehrte Parlamentarier, meine Kollegen aus dem Europäischen Parlament, Herr Wieland, zusammen mit uns. Exzellenzen, vielen Dank für Einladung. Die Humboldt-Universität ist ein Symbol der Veränderungen, die in den vergangenen Jahrzehnten in Europa stattgefunden haben. Wie der halbe Kontinent befand sich auch diese Universität viele Jahre lang hinter dem eisernen Vorhang. Und wie die Länder Mittel- und Europas ist sie friedlich befreit worden. Diese Universität ist wieder zu einem Ort geworden, an dem freie Ideen geboren werden. Ideen wie jene, die Joschka Fischer vor beinahe 10 Jahren hier initiiert hat und die über Löcken bis nach Lissabon gelangt ist. Dank dieser Idee haben wir heute einen neuen, gelungenen Vertrag. Lissabon-Vertrag. Jetzt wechsle ich ins Polnische. Drodzy przyjaciele, zastanówmy się przez chwilę, w jakim punkcie jest dziś Europa. I pomyślmy, dokąd zmierza w przyszłości. Chcę też zaproponować możliwy sposób usprawnienia zarządzania Unią, drogę do przybliżenia Unii obywatelom oraz wzmocnienie polityki zagranicznej Unii Europejskiej. Ale zanim przejdę do tych trzech punktów, najpierw kilka uwag o tym, co już wiemy, co nie wynika wprost z traktatu lizbońskiego. Nowy traktat to także nowy instytucjonalny porządek zarządzania Unią. Zbyt wcześnie mówić, jaki będzie jego ostateczny kształt, ale dziś mamy już pierwsze wnioski. Traktat z Lizbony stworzył zupełnie nową instytucję europejską, Radę Europejską, czyli spotkanie na szczycie szefów państw i rządów Unii. Na nowo zdefiniował też kompetencje Parlamentu Europejskiego, Rady Ministrów i Komisji Europejskiej. Te trzy instytucje miały już swoje formalne podstawy w traktacie nicejskim i wcześniejszych traktatach. Jak widzicie, słynny trójkąt instytucjonalny, Parlament Europejski, Rada Ministrów Unii i Komisja Europejska, stał się ostatnio czworokątem. To nie zmiana geometryczna, ale ważna zmiana polityczna. I niektórzy w tej geometrii politycznej zdają się być zagubieni. Widać wyraźnie, że konsekwencje traktatu z Lizbony są dla niektórych polityków, także tych na wysokich stanowiskach, sporym zaskoczeniem. Kraje członkowskie dopiero teraz zaczynają zdawać sobie sprawę, na co zgodziły się, ratyfikując traktat lizboński. I niektórym trudno się z tym pogodzić. Kolejny raz w historii integracji europejskiej stajemy w obliczu wyboru drogi między metodą wspólnotową a międzyrządową. Tak już było także w przeszłości. Traktat lizboński miał wzmocnić Unię i miał wzmocnić metodę wspólnotową. Ale w tym przełomowym momencie implementacji traktatu niektórzy przestraszyli się stworzonego dzieła i próbują osłabiać europejskie instytucje. Nie można do tego dopuścić. Nasi obywatele i politycy muszą wiedzieć jedno. Dziś osłabiając Unię, nie wzmacniamy państw narodowych, osłabiamy je. W globalnym świecie nie będzie silnych państw Europy, jeżeli nie będzie silnej Unii, bo to zglobalizowany świat osłabia państwa narodowe Unii Europejskiej. W Europie przekroczyliśmy na szczęście masę krytyczną. Jesteśmy już systemem naczyń połączonych. Jeżeli ułamie się jedna rurka w tym skomplikowanym systemie, to ucierpi cały system. Nie czas na odwrót, bo nic nam nie da powrót do polityki egoizmów narodowych. Im szybciej zrozumieją to obywatele i politycy, tym szybciej usprawnimy nasz system na mocy traktatu lizbońskiego. Traktat mówi jasno o tworzeniu coraz ściślejszej Unii Narodów Europy. Niestety może stać się ona Unią liderów, a nie obywateli. Bo to przecież europejscy szefowie państw i rządów zasiadają w Radzie Europejskiej, tej nowej instytucji. Centrum decyzyjne może przesunąć się właśnie w jej stronę. Rada Europejska jest z definicji międzyrządowa, a nie wspólnotowa. Powstaje więc pytanie o polityczną odpowiedzialność tej instytucji. Przecież każda struktura rządowa musi mieć system równoważenia władz. Traktat z Lizbony wprowadził taki system równoważenia władz między Radą Ministrów a Parlamentem Europejskim. Stworzyliśmy dwuizbowy system tworzenia prawa na poziomie europejskim, podobny do tego, który funkcjonuje w wielu krajach członkowskich, jak choćby tu, w Niemczech czy w Austrii. Parlament Europejski uzyskał uprawnienia do współdecydowania z Radą Ministrów w niemal wszystkich sprawach ustawodawczych. To zapewnia równoważenie się obu instytucji. Procedura współdecyzji wymusza na nas dążenie do konsensusu. Żadne ze stron nie jest silniejsza od drugiej, ani Parlament Europejski, ani Rada Ministrów. Zyskują na tym nasi obywatele, zyskuje i demokracja. Rotacyjna prezydencja w Unii, która reprezentuje Radę Ministrów, zachowuje prerogatywy ustawodawcze, podobnie jak to miało miejsce w traktacie nicejskim. Pozostaje więc pytanie o miejsce tej nowej instytucji, Rady Europejskiej, w systemie zarządzania Unią. Komisja Europejska ma bowiem tak jak dotąd uprawnienia wykonawcze. W jaki sposób więc, po pierwsze, stworzyć sprawny system zarządzania Unią, po drugie, system możliwie bliski obywatelom i po trzecie, skuteczny system na arenie międzynarodowej, wykorzystując traktat lizboński. Trzy pytania. Przechodząc do pierwszego z nich, wracam ponownie do czworokąta instytucjonalnego. Choć traktat lizboński likwiduje tak zwane wspólnoty europejskie poza Euratomem i zastępuje je Unią Europejską, metoda wspólnotowa nie tylko nie odeszła do historii, ale wręcz przeciwnie, jest dziś potrzebna bardziej niż przedtem. Powtarzam. Metoda wspólnotowa nie tylko nie odeszła do historii, ale wręcz przeciwnie, jest dziś potrzebna bardziej niż przedtem. Droga międzyrządowa to stara i wyboista droga najeżona trudnościami. Tylko drogą wspólnotową Europa może podążać wystarczająco szybko, aby nie pozostać w tyle za światowymi potęgami. Długofalowa wizja rozwoju wspólnej Europy powinna więc zwyciężyć w Radzie Europejskiej, tej nowej instytucji, nad doraźnymi korzyściami politycznymi ograniczonymi perspektywą najbliższych wyborów. Tego należy oczekiwać od poczucia odpowiedzialności przywódców zasiadających w Radzie Europejskiej, zależy w istocie przyszłość metody wspólnotowej, przyszłość Unii. Metoda ta, metoda wspólnotowa, opiera się na współdziałaniu Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Dlatego sądzę, że nadszedł czas, by myśleć o parlamentaryzacji Komisji. Prawo, które tam powstaje, to przecież blisko 65% całej legislacji krajów członkowskich. By to uczynić, nie trzeba zmieniać traktatu. Wystarczy, że przekonamy państwa Unii Europejskiej, aby coraz częściej wystawiały swoich kandydatów do komisji na listach w wyborach europejskich. Ludzie ci mogliby być liderami tych list. A więc przyszli komisarze najpierw startują w wyborach europejskich do Parlamentu Europejskiego. Wówczas komisarze będą mieli demokratyczny mandat, bo będą wybierani w powszechnych wyborach. Ma to wymiar nie tylko symboliczny z punktu widzenia naszych obywateli. Komisja uzyska silną legitymizację demokratyczną i wzmocnienie instytucjonalne. Pozwoli to na lepszą współpracę z Radą Europejską. W ten sposób możemy przywrócić równowagę w układzie instytucjonalnym. Komisja Europejska, Rada Europejska. Zbliży to także Komisję do Parlamentu, bo to przecież Parlament wybiera cały jej skład. Te dwie instytucje wspólnotowe, Komisja i Parlament Europejski, nabiorą nadzwyczajnego znaczenia. Zbliży nas to do celu, jakim jest europejski demos. W ten sposób przechodzę do mojego drugiego punktu. Zaangażowanie obywateli. W nowym systemie zarządzania Unią będzie ono jeszcze ważniejsze. Szanowni Państwo, teraz wybory europejskie odbywają się pod sztandarami partii narodowych. W każdym kraju innych. Ale w Parlamencie Europejskim mamy kluby partii europejskich. Obywatele nie widzą jasnego związku między nimi. Zgadzam się z Joszką Fischerem, który powiedział, że ludzi interesują sprawy Europy, ale nie wiedzą, kto ich w tej Europie reprezentuje. To było także 10 lat temu na waszym uniwersytecie. Zachęćmy partie narodowe do występowania także pod sztandarami europejskimi. Przecież CDU może użyć w swojej kampanii logo Europejskiej Partii Ludowej. Podobnie SPD, logo Europejskich Socjalistów i Demokratów, a FDP, logo Europejskich Liberałów. Podobnie jest z Zielonymi, z każdą inną partią. To nie wymaga zmiany prawa, ale zmiany nastawienia, naszego poczucia europejskości. Niewiele ponad 20 lat temu tu, w dawnym Berlinie Wschodnim, ludzie pamiętali, że należą do jednego narodu. Skandowali na ulicach Wir sind ein Volk. Przyświecała im idea zjednoczenia Niemiec. Dziś musimy tak zmienić podejście naszych obywateli, by chcieli powiedzieć Wir sind das Volk Europas. Musimy wzmocnić europejską tożsamość obywateli, wytworzyć nowe poczucie przynależności, bo przyświecać nam musi nadal idea zjednoczonej Europy, idea wymagająca ciągłego, zbiorowego wysiłku, bo Europa to my. Bruksela nie jest odległym lądem. Jest tak samo nasza jak Berlin. Polityka europejska przekłada się na europejską legislację, a ta dotyczy już bezpośrednio naszych obywateli. Cały czas o nich mówimy. By zbliżyć ich do Europy, musimy nie tylko tworzyć dobre prawo. Musimy też pilnować, by było wykonywane. Dziś w sferze gospodarczej choćby nie zawsze tak się dzieje. Mamy tego ostatnio doskonały przykład. To kolejny powód, by wzmocnić Komisję Europejską. Bo to ona jest strażniczką stosowania naszego prawa, strażniczką metody wspólnotowej. Musimy więc zaangażować ludzi na poziomie europejskim. Wspomniane już 2/3 legislacji powstającej w instytucjach europejskich to wystarczający powód. Poza tym bez europejskiego domosu nie będzie europejskiej solidarności. Spójrzmy na przykład Grecji. Czy niemiecki podatnik czuje dziś solidarność z tym krajem? W europejskiej wspólnocie powinniśmy tego oczekiwać. Macie tę samą walutę i każda spekulacja wymierzona w Grecję uderzy też wkrótce w niemieckich podatników. Słabość jednego kraju strefy euro odbije się nie tylko na całej strefie euro, ale też na całej Unii. Mam nadzieję, że za jakiś czas w pełni wykorzystamy lekcję Grecji, przeanalizujemy jej kryzys, bo grecki przypadek postawił nam przed oczami pytania, na które najwyższy czas odpowiedzieć. Jeżeli i tak jesteśmy w systemie naczyń połączonych, to musimy w jak najbardziej spójny sposób zarządzać tym systemem i mocniej niż do tej pory egzekwować odpowiedzialne działanie od poszczególnych członków Unii Europejskiej. Nie ma solidarności bez odpowiedzialności każdego uczestnika wspólnoty. Kolejne ważne pytanie to, jak zaangażować ludzi. Potrzebujemy ich zaangażowania dla kontroli demokratycznej naszego unijnego systemu. Traktat lizboński daje nam nowe sposoby kontaktu i oddziaływania na europejskim poziomie. Mamy inicjatywę obywatelską wymagającą podpisu 1 miliona ludzi lub 0,2% populacji Unii, by bezpośrednio poprosić Komisję o działanie. Sformalizowaliśmy nasz dialog z kościołami i organizacjami obywatelskimi, ale co najważniejsze, włączyliśmy do procesu legislacyjnego parlamenty narodowe. Bundestag, Bundesrat i inne, wszystkie. Mogą one teraz oceniać prawo europejskie i sprawdzać, czy nie narusza ono zasady pomocniczości. Mogą też użyć parlamenty narodowe tak zwanej żółtej kartki, co w praktyce zatrzyma proces legislacyjny. Parlamenty narodowe przejmują współodpowiedzialność za prawo unijne. Zostały w ten sposób włączone w metodę wspólnotową. To zupełna nowość. Ale to są tylko narzędzia. Będą one przydatne, kiedy my sami, politycy, ale także obywatele, nauczą się nimi posługiwać. To nasza odpowiedzialność, polityków, aby ich tego nauczyć. Trzeba pamiętać, iż wspólnota była w swoim zamierzeniu wielkim przedsięwzięciem intelektualnym i moralnym. Zmiana nazwy ze Wspólnoty Europejskiej na Unię Europejską nie oznacza zmiany systemu wartości. Nadal jesteśmy europejską wspólnotą. Musimy przekonać obywateli, że w pełni należą do wspólnoty, której na imię Europa. Przejdę, panie i panowie, do trzeciego i ostatniego punktu mojego wystąpienia. Chcę powiedzieć kilka słów o nowej roli Unii Europejskiej w świecie. Mamy nowe narzędzie, jakim jest Europejska Służba Działań Zewnętrznych. Na razie kraje członkowskie wykazują wobec niej pewne obawy. Uważam, że zupełnie niesłusznie. To też jest element narodowego egoizmu, niekorzystnego dla całej Unii. Europa jest silniejsza w kontaktach z innymi potęgami, gdy mówi jednym wspólnym głosem. Wielkość i słabość Europy widać dobrze na przykładach negocjacji handlowych w WTO, naszego stanowiska na szczycie klimatycznym w Kopenhadze, czy choćby pomocy dla Haiti. Służba dyplomatyczna jest naszą szansą, a nie zagrożeniem. Wzbogacona doświadczeniami wszystkich państw Unii, ma szansę stać się niezwykle skutecznym narzędziem promującym europejskie interesy i europejskie wartości. Równowaga geograficzna w doborze niemal 140 naszych ambasadorów na całym świecie wydaje się oczywista. I w żadnym przypadku nie można o niej zapominać, jeśli dążymy do wspólnotowego poczucia własności i odpowiedzialności wszystkich państw, wszystkich narodów za tę służbę. Świat w 21 roku będzie potrzebował nowego przywództwa. Oczywistą prawdą jest, że tak zwany Zachód nie jest już w stanie sam rozwiązać nowych, globalnych problemów. Musimy współpracować, ale nie tylko we własnym gronie, także na zewnątrz, by zmienić sposób, w jaki zarządzany jest świat. Jednak trzeba zacząć od wypróbowanych partnerów. Wierzę, że partnerstwo europejsko-amerykańskie jest pierwszym etapem na drodze do tego celu. Nasza współpraca i wzajemna zależność czyni nas silniejszymi po obu stronach Atlantyku. Aby poradzić sobie z wyzwaniami takimi jak Iran i Korea Północna, zaopatrzenia w energię i zmiany klimatyczne, czy wreszcie kryzys gospodarczy, musimy współpracować także z Rosją, Chinami, Indiami, Brazylią. Musimy współpracować, jeśli chcemy zrealizować oczekiwania naszych obywateli w globalnym świecie. Bo jak mówił Konrad Adenauer, wszyscy żyjemy pod tym samym niebem, ale nie wszyscy mamy ten sam horyzont. Wierzę, że Europa powinna dostrzec w tym nowym global governance swoją szansę. Możemy promować nasze wartości, które wszak nie są jeszcze uniwersalne. Nakłada to na nas szczególny obowiązek obrony demokracji i praw człowieka, zwłaszcza w relacjach z naszymi bezpośrednimi, zewnętrznymi partnerami. Europa może nadal eksportować stabilność, europejski model państwa, poszanowanie praw i wolności. Ale jak nie będziemy silni, to szybko staniemy się małym europejskim przyczółkiem, zalewanym przez potężne fale mniej demokratycznych systemów wartości. Możemy promować europejski model społeczny, który stawia człowieka na pierwszym miejscu, albo już tylko budować mury odgradzające nas od systemów przedkładających dobro władzy na dobro jednostki. Musimy być wewnętrznie silni, bo jedynie wewnętrzna siła i jedność może umożliwić skuteczne działania zewnętrzne, ważne dla naszych obywateli, ważne też dla świata. Pokazaliśmy, że potrafimy być liderem, gdy idzie o zmiany klimatyczne czy walkę z kryzysem finansowym. Pokazaliśmy, że nasz model dyplomacji i współpracy działa. Działa on przecież doskonale w naszej Europie. Że dyplomacja i współpraca gospodarcza jest lepsza niż interwencje militarne, choć Unia Europejska z powodzeniem podejmuje się również tych ostatnich, jeśli to niezbędne. Głęboko wierzę, że nasz model dzielenia się suwerennością i solidarnością polityczną oraz gospodarczą może być modelem światowym. Ale żeby się to udało, potrzebujemy partnerów, którzy razem z nami będą bronić naszych interesów i naszych wartości. Tylko wtedy osiągniemy na arenie międzynarodowej cele wspólne wszystkim wolnym krajom na świecie. Właśnie dlatego potrzeba nam zarządzania na skalę światową. Drodzy przyjaciele, panie i panowie, podsumowując. Wbrew nadziejom wielu, przyjęcie traktatu z Lizbony to nie koniec europejskiej drogi. Jesteśmy w momencie dla Unii Europejskiej przełomowym. Traktat z Lizbony otworzył nowe możliwości integracji europejskiej, zmienił Unię wewnątrz i dał nam narzędzia do oddziaływania na zewnątrz. Dał nam nowe możliwości służenia naszym obywatelom. Nie wszystko jednak da się zapisać w traktatach. Przestrzeń pomiędzy linijkami artykułów traktatu musi wypełnić wola działania i współdziałania między krajami, instytucjami i obywatelami. To lekcja z kryzysu, który nie pozwolił nam spocząć na laurach po wejściu w życie traktatu z Lizbony. Musimy wzmocnić politycznie i gospodarczo Europę. Nikt nas w tym nie wyręczy. Europa muss vor allem sich selbst gegenüber solidarisch sein. Denn, wenn ich hier ein wenig romantisch werden darf, wir gehören einer Gemeinschaft an, einer Wertegemeinschaft. Aber auch, und jetzt werde ich wieder sehr pragmatisch, weil wir uns über unsere Interessengemeinschaft im Klaren sind. Vielen Dank.